Rozpoczynamy panel ekspercki Aktualność traktatu akcesyjnego, implikacje uczestnictwa w Unii Europejskiej. Jak wspominałem, uczestniczą w nim specjaliści do spraw europejskich z różnych ośrodków akademickich naszego kraju. Ten panel został przygotowany z inicjatywy Katedry Integracji Prawa Europejskiego. Tutaj ogromne podziękowanie dla profesora Adama Ambroziaka, a także przede wszystkim dla pani profesor Kaweckiej-Wyrzykowskiej, już tutaj wspominanej. Ja pozwolę sobie państwa zapraszać. Moderatorem sesji będzie pan profesor doktor habilitowany Artur Nowak z Katedry Integracji i Prawa Europejskiego. Zapraszam panią profesor Elżbietę Kawecką-Wyrzykowską z tejże samej katedry. Zapraszam doktora Kamila, profesora doktora habilitowanego Kamila Zajączkowskiego z Centrum Europejskiego UWU, pana profesora Radosława Kupczyka z Uniwersytetu Wrocławskiego z Katedry Studiów Europejskich, pana profesora Tomasza Grzegorza Grosse z Katedry Polityk Unii Europejskiej UWU, panią profesor Małgorzatę Dziębałę profesor Uniwersytetu Ekonomicznego z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pana profesora Walentego Pocztę z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i oczywiście już tutaj wspomnianego pana profesora Adama Ambroziaka, który zajął już miejsce kierownika Katedry Integracji i Prawa Europejskiego. Zapraszam pana profesora Sara Nowaka do rozpoczęcia pierwszej rundy wystąpień. Oddaję prowadzenie już w tej chwili panu profesorowi. Proszę bardzo.
Pięknie dziękuję, drodzy państwo. Nasi znakomici goście zostali przedstawieni, a to też właściwie nie chciałbym państwu zabierać zbyt dużo czasu jakimś wstępem. Powiem tylko tyle, że zadaniem naszego grona będzie odniesienie się do oceny wyników negocjacji w tych obszarach, którymi się poszczególni eksperci zajmują. Tutaj gwoli wstępu trzeba byłoby powiedzieć, że z metodologicznego punktu widzenia, jesteśmy tutaj w murach uczelni, to jest nieco karkołomne zadanie z tego powodu, że i trochę Unia Europejska się zmieniła i w ogóle kontekst funkcjonowania się zmienił, ale jeszcze trzeba by było powiedzieć, że każda tego rodzaju ocena jest obarczona pewnym błędem. Ten błąd się fachowo nazywa błędem wstecznej pewności, hindsight bias, czyli my zakładamy, oceniając cokolwiek, że my już wszystko wiemy, a przecież wiemy to z punktu widzenia jakiegoś doświadczenia, które nabyliśmy, więc to nie może być ocena osób negocjujących cokolwiek w tamtym czasie, tylko raczej taka ocena pewnego stanu, który się wytworzył w związku z pewnymi wynikami negocjacji i które my formujemy, którą my formujemy z punktu widzenia tego, co jest naszym doświadczeniem dzisiaj. A powiedziawszy to, chciałbym już przejść po prostu do już pytania poszczególnych osób o ich ocenę wyników negocjacji z perspektywy dzisiejszej i się zastanawiałem, jaki klucz przyjąć. Ja myślę, że najbardziej elegancki to jest taki klucz, który daje pierwszeństwo gościom. A to też chciałbym, żeby jako pierwsza głos zabrała pani profesor Małgorzata Dziębała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, jestem zaszczycona, że znalazłam się w tak szacownym gronie osób, które negocjowały, a ja w perspektywie tych kilkunastu lat, które minęły, chciałabym tutaj odnieść się do kwestii jednej z polityk, która na trwale zapisała się w naszej gospodarce, można powiedzieć, polityce, obecnej polityce spójności. perspektywa negocjacji akcesyjnych otworzyła Polsce również taką ogromną szansę na rozwój gospodarczy za sprawą różnorodnych środków zewnętrznych. Negocjacje akcesyjne były długotrwałe, trudne, ale niewątpliwie jednym z ważnych jej aspektów było to, że uzyskaliśmy dostęp do funduszy przedakcesyjnych, trzech funduszy, które pozwoliły nam stopniowo nadrabiać zaległości, ale zarazem również budować ten potencjał absorpcyjny, który pozwoliłby nam w sposób aktywny i efektywny wykorzystywać środki, które uzyskaliśmy no, w momencie tutaj uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. No, środki te były znaczące, jeśli można przypomnieć, były to cztery fundy. Dostaliśmy środki na okres trzyletni, na okres 2004-2006. Były to środki z czterech funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a więc środki ogromne i znaczące. Warto również pamiętać, że Polska wstępując do Unii Europejskiej, no szacuje się, że ten nasz PKB był bardzo niski, średnio rzecz biorąc 50% średniej unijnej. Oczywiście tam szacunki wskazują może troszkę o pewne rozbieżności. No i to pozwoliło nam uzyskać te znaczące fundusze po to, żeby ten dystans, który względem lepiej rozwiniętych krajów członkowskich nadrobić nie tylko nam, ale również innym krajom, które stały się członkami. Proszę pamiętać, że te środki uzyskaliśmy na okres trzyletni, one były, nie były, można powiedzieć, relatywnie małe, ale zapewniły nam przede wszystkim możliwość nadrabiania tego dystansu, możliwość budowania potencjału absorpcyjnego, możliwość budowania tego potencjału w zakresie programowania. No i okazało się, że środki te w wysokości ponad 12 miliardów euro na ten okres trzyletni, no, które były wydatkowane poprzez programy sektorowe oraz zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego, no, pozwoliły ten potencjał absorpcyjny stopniowo budować. Te środki były wydatkowane, proszę pamiętać, nie tylko, ponieważ Polska z racji swojego tutaj tego opóźnienia gospodarczego została objęta w całości w ramach celu pierwszego polityki spójności, ponieważ no wiadomo tutaj ten PKB był niższy niż 75% średniej unijnej, mogła korzystać z tych programów, zarówno programów sektorowych, jak i programu zintegrowanego programu rozwoju regionalnego, ale również środki były przeznaczone w ramach inicjatyw wspólnotowych. Myślę, że taką inicjatywą, która na trwale zapisała się w polityce spójności, była to właśnie inicjatywa Interreg, która stała się w kolejnej perspektywie finansowania samodzielnym celem europejskiej współpracy terytorialnej. Inicjatywa Equal, która również no, promuje różnorodność, ale również równe szanse wszystkich osób na rynku unijnym, no to od razu pokazuje nam pewną perspektywę oraz różnorodność. Środki te pozwoliły nie tylko nadrabiać ten dystans w zakresie rozwoju infrastrukturalnego, w zakresie innowacyjności, w zakresie potencjału ludzkiego, czemu dedykowane były poszczególne programy operacyjne, w zakresie rybołówstwa, w zakresie kwestie dotyczyły rolnictwa, a więc szeroka gama środków zaczęła wspierać naszą gospodarkę, no po to, żeby ten dystans stopniowo był niwelowany, no i żebyśmy doszli do takiego aktywnego uczestnika funduszy unijnych, jakim jesteśmy teraz. No, kolejna perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła nam już o wiele bardziej znaczące środki finansowe, ponieważ to środki te zamknęły się kwotą ponad 67 miliardów euro, ale biorąc pod uwagę naszą dużą aktywność, okazało się, że te środki również stanowi potężny zastrzyk finansowy nie tylko dla Polski, ale dla innych krajów, nowych krajów członkowskich. O znaczeniu tych środków warto również wspomnieć o ich udziale w finansowaniu inwestycji publicznych. Szacuje się, że średnio rzecz biorąc 40-50% tych inwestycji publicznych w Polsce nie mogło być odbywało, było realizowane dzięki środkom innym, co pokazuje skalę oraz znaczenie. Warto również też wspomnieć o głównych kierunkach rozdysponowania tych środków. No jako kraj i regiony, które borykały się z tymi podstawowymi problemami infrastrukturalnymi, No, nie ulega wątpliwości, że ten kierunek, początkowy kierunek finansowania infrastruktury był na pewno celowy, słuszny i adekwatny do zapóźnień, które nas dotyczyły. No, blisko ponad 40% tych środków to właśnie były rozdysponowane na infrastrukturę. No ale oczywiście w miarę naprawiania tego dystansu ten kierunek zaczął być już, ulegał reorientacji i mam nadzieję, że ten kierunek na rzecz budowania gospodarki konkurencyjnej, zrównoważonej, innowacyjnej będzie utrzymany. Także reasumując, można powiedzieć, że te negocjacje akcesyjne z punktu widzenia tej pomocy finansowej były na pewno bardzo znaczące, bardzo udane i pozwoliły nam zbudować ten potencjał absorpcyjny po to, żeby nie tylko środki pozyskać, ale efektywnie je wykorzystać na rozwój tutaj naszej gospodarki i naszych regionów. Tutaj warto jeszcze również dodać, że z tej pomocy, że ten sukces tych środków to także sukces całej Unii Europejskiej, ponieważ z naszego rozwoju gospodarczego, można powiedzieć, również korzystają inne kraje unijne, więc te korzyści, które odnosimy, są to nie tylko korzyści naszych krajów oraz regionów, ale również całej Unii Europejskiej, co wykazują różne badania oraz szacunki, które pokazują, że ten wpływ tej pomocy jest obustronny.
Pani profesor, bardzo dziękuję. A i teraz oddam głos panu profesorowi Tomaszowi Grzegorzowi Grosse, Uniwersytet Warszawski.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, możliwość wysłuchania polityków, którzy wprowadzali nas do Unii Europejskiej. W szczególności głos pani Danuty Hübner, która była, można by powiedzieć, głównym negocjatorem wypracowującym warunki akcesji po stronie polskiej, był szczególnie istotny. Z tego punktu widzenia wypada jedynie żałować, że nie było drugiego polskiego negocjatora, który również uczestniczył w tym procesie, pana Jacka Stariusza Wolskiego. Ale moim zdaniem jest to bardzo znamienny fakt. Dwójka osób, które negocjowały nasze warunki członkostwa i w takim organizacyjnym, technicznym sensie odpowiadają za to, że jesteśmy w Unii Europejskiej na takich, a nie innych warunkach. Dzisiaj mają kompletnie inne podejście do naszego członkostwa. Wspomniał o tym chociaż pan Olgierd Łukaszewicz, że Polska jest podzielona, jeśli chodzi o ocenę tych skutków. A zwłaszcza dzisiaj ocena Unii Europejskiej, naszych warunków integracji, czy wręcz członkostwa, nie jest tak odbierana, jak to miało miejsce przed akcesją. I to jest dość charakterystyczne, a pewnym symbolem tego podziału jest to, że dwie najważniejsze osoby z punktu widzenia procesu negocjacji, nie mówię o tym poziomie politycznym, tylko o tym poziomie, nazwijmy to, polityczno-urzędniczym, no stoją w tej chwili po dwóch barykadach sceny politycznej. I to, można by powiedzieć, w sposób taki bardzo wyraźny nadają ton narracjom na temat integracji europejskiej pani Hübner, pozytywny, jak słyszeliśmy, a pan Stariusz Wolski, no bardzo krytyczny. Moja specjalizacja przez długie lata dotyczyła polityki regionalnej również. W związku z tym nie chciałbym tutaj powtarzać się tego wszystkiego, co mówiła pani profesor. To było postrzegane, ja sam tak podchodziłem do tego przez długie lata, że jako bardzo istotny sukces. Myślę, że wyrazicielem tego podejścia chyba najlepiej jest pan Waldemar Pawlak, pan premier, który mówił o wyciskaniu Brukselki. I to w dalszym ciągu jest obecne, może nie wśród samych specjalistów, ale chyba większości społeczeństwa. Korzyści integracji europejskiej na pierwszym miejscu, tak pokazują badania, są związane z funduszami europejskimi. Więc to jest z tego punktu widzenia sukces. W tej chwili, jak Państwo wiecie, mniej więcej 110 miliardów euro jest wstrzymywane od pewnego czasu przez Komisję Europejską dla Polski. I oczywiście możemy zadać pytanie, znowuż w kontekście tych podziałów politycznych w Polsce, czy to będzie raczej źródłem negatywnych ocen na temat rządu, który doprowadził w jakimś tam stopniu do tej sytuacji, czy też negatywnych ocen instytucji europejskich, które te pieniądze blokują. A tak jak powiedziałem, Polacy uważają, że to największa korzyść. Jeszcze ostatnia rzecz, którą bym dodał. Na temat polityki spójności, polityki regionalnej Unii Europejskiej specjaliści toczą od wielu lat dyskusję. I to jest, generalnie ton jest oczywiście pozytywny. Mówi się o ilościach wybudowanych dróg, wyremontowanych budynków, położonych chodników i wielu innych inwestycjach, które są związane z polityką spójności. Ale też są słowa różnego rodzaju krytyki od spraw drobnych, na przykład związanych z tym, że za dużo infrastruktury, za mało innowacji, albo innowacja tylko powierzchowna, aż po bardziej zasadnicze słowa krytyki polegające na tym, że polityka spójności, niezależnie od tego, że była też bardzo korzystna dla darczyńców, czyli dla państw Europy Zachodniej, o tym pani profesor wspomniała, ona też utrwalała pewne podziały na wysoko rozwijające się w oparciu o innowacje właśnie Europę Zachodnią i tą Europę Środkowo-Wschodnią, która rozwijała się dzięki tym impulsom krótkookresowym, mówi się o nich popytowe, związane przede wszystkim z infrastrukturą. A pula środków na innowacje była bardzo ograniczona. Mówi się też o kwestiach pewnego rozwoju zależnego, niesamodzielnego, które oczywiście jest faktem, ale jest to rozwój zależny z zewnątrz. No i w sytuacji różnic geopolitycznych, różnic politycznych pomiędzy rządem w Warszawie a Brukselą zawsze te środki mogą być wstrzymane. I to jest właśnie cecha między innymi tego modelu rozwoju zależnego. Bardzo dziękuję i ewentualnie czekam na możliwość polemiki.
Polemika na pewno będzie, bo pan profesor wypowiedział wiele osądów o charakterze bardzo prowokacyjnym, byśmy tak mogli ująć. Natomiast chciałbym oddać głos panu profesorowi Radosławowi Kupczykowi, który do nas przyjechał z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję bardzo. Chciałbym na wstępie podziękować organizatorom za zaproszenie. Jest mi bardzo miło gościć u Państwa na uczelni. Ja pozwolę sobie rozpocząć swoje wystąpienie od kwestii suwerenności, która tutaj padała już na tej sali. Proszę Państwa, suwerenność w moim przekonaniu nie jest celem samym w sobie, bo przecież jest bardzo dużo państw, które mają stuprocentową suwerenność. No, na przykład Korea Północna, Kuba. No, pytanie tylko, czy chcielibyśmy w tych państwach mieszkać. Więc to chyba nie o to chodzi, żebyśmy tutaj tą suwerenność specjalnie podkreślali. Chciałbym również zauważyć, że ta suwerenność, jeśli chodzi o Unię Europejską, jest zastąpiona współdecydowaniem. Znaczy, każde państwo ma wpływ na decyzje, wspólne decyzje. Jest tylko kwestia skuteczności polityków i mam wrażenie, że brak tej skuteczności w artykułowaniu, forsowaniu polskich interesów no jest przykrywana właśnie tym argumentem związanym z suwerennością. Natomiast no, tutaj klucz leży po stronie polityków, którzy będą potrafili współpracować z innymi państwami i budować stosowne koalicje. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kwestie bardziej ekonomiczne. Znaczy też tutaj podkreślano wzrost produktu krajowego brutto. Na pewno możemy dostrzegać wzrost realnych dochodów. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na wzrost dwóch elementów, w moim przekonaniu niedocenianych, a bardzo istotnych, to znaczy wzrost majątku trwałego i kapitału ludzkiego, wartości kapitału ludzkiego. Ten pierwszy element, pozwolicie Państwo, że zobrazuję na podstawie rolnictwa. Jak pamiętamy, ten obszar rolnictwa był bardzo trudnym do negocjacji. Podnoszono argumenty, że polskie rolnictwo sobie nie poradzi w konkurencji z bardzo nowoczesnym rolnictwem zachodnioeuropejskim, ale okazuje się, że polscy rolnicy świetnie się odnaleźli na wspólnym rynku i gdybyśmy tak spojrzeli na właśnie wartość ziemi w Polsce, to przed wejściem Polski do Unii Europejskiej hektar ziemi średnio kosztował około 5 tysięcy złotych. Natomiast w tej chwili średnia cena ziemi uprawnej to jest 50 tysięcy złotych. Więc widzicie Państwo, że to jest 10-krotny wzrost wartości majątku posiadanego przez rolników. Pomijam jeszcze inne kwestie związane z technologiami, maszynami, które też przecież sfinansowano ze środków Unii Europejskiej i także ze wspólnej polityki rolnej, bo proszę zauważyć, że te inwestycje oparte są również na pozyskiwaniu kredytów z banków komercyjnych i dzięki wspólnej polityce rolnej rolnicy mają zdolność kredytową, można ją dość dobrze oszacować i mogą inwestować w nowoczesne technologie i być konkurencyjnym na tym wspólnym rynku. Także to dotyczy oczywiście przedsiębiorstw, z których kapitalizacja też znacząco wzrosła. Ostatnie dane dotyczące handlu zagranicznego pokazują, że polscy eksporterzy też sobie świetnie radzą na wspólnym rynku, to także dzięki poprawie produktywności, zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. No i ostatni element to jest ten kapitał ludzki, o który chciałem zwrócić uwagę. To też widać na przykładzie rolników, którzy świetnie sobie poradzili z tymi wszystkimi programami, świetnie wykorzystują te środki pomocowe do właśnie budowania wartości tych swoich przedsiębiorstw. Zwracam też uwagę na młode pokolenie, to o tym też była mowa, że młode pokolenie dzisiaj ma możliwość studiowania, pracowania w innych państwach członkowskich wspólnego rynku. Mam takie wrażenie, że to właśnie młode pokolenie nie dostrzega tych korzyści, które płyną właśnie z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, no bo po prostu nie mają porównania, więc tutaj ta edukacja jest w moim przekonaniu też niezmiernie istotna. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję, panie profesorze. Bardzo się cieszę, że podjął pan już temat rolny, elementów wspólnej polityki rolnej, dlatego że naszym następnym ekspertem zaproszonym do panelu jest pan profesor Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który nam przybliży akurat właśnie ten obszar. Proszę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Te negocjacje, które dotyczyły sektora rolnego, one były i ważne, i trudne. Ważne z polskiego punktu widzenia, dlatego że Polska to taki kraj, w którym wówczas, ale i dzisiaj sektor rolny, czy ten sektor rolno-żywnościowy odgrywa większą rolę niż w większości starych krajów członkowskich, jak i tych krajów członkowskich, które równolegle z Polską do Unii Europejskiej w roku 2004 wstąpiły. Wówczas budżet rolny to było prawie 45% całego budżetu Unii Europejskiej. Dzisiaj nadal to jest jeszcze około 30%, czyli są to środki bardzo, bardzo znaczące. Wspominał o tym, mówił o tym pan premier Miller. Nadto ówczesna polityka rolna była daleko bardziej skomplikowana niż dzisiejsza. Występowały jeszcze takie kwestie jak kwoty produkcji mleka, kwoty produkcji cukru. Były parakwoty dotyczące produkcji skrobiu, tytoniu, chmielu, plony referencyjne, powierzchnie bazowe. To wszystko sprawiało, że ta materia wcale nie była prosta i łatwo zrozumiała. Wśród rolników, a oni byli ważną częścią społeczeństwa biorącego udział w referendum, nie były wcale postawy takie jednoznaczne. No i informacje, które trafiały do rolników, na obszary wiejskie, no były często nieprawdziwymi z takich czy z innych względów. Jeszcze w roku 99 zaledwie 20% rolników opowiadało się za członkostwem w Unii Europejskiej. Podczas referendum 2/3 spośród tych, którzy zagłosowali, głosowało za. W tej chwili poparcie dla rolników, dla naszego członkostwa jest bardzo wysokie, podobnie jak w całym społeczeństwie, aczkolwiek uważam, że nie zawsze jest szeroki, ale nie zawsze głęboki, o czym za chwilę. Generalnie takimi drażliwymi tematami do samego końca negocjacji trwającymi były kwestie dopłat bezpośrednich. One gdzieś tam na tym poziomie, koniec końców, około 60% tego poziomu, który przynależał się, że tak powiem, według przyjętego algorytmu starym krajom członkowskim, zostały osiągnięte. Uczestniczyłem też wówczas w przygotowywaniu szeregu ekspertyz i to był ten poziom, który gwarantował przy cenach innych czynników produkcji, głównie pracy, kapitału, czy też czynszach dzierżawnych ówczesnych, konkurencyjność polskiego rolnictwa. O to się nie obawiałem, ale obawa była duża. Inna kwestia były kwoty produkcyjne. Pewno zresztą to w takich czy innych wspomnieniach się pojawia pana premiera Millera. Również to była na przykład kwota produkcji mleka, którą gdzieś tam jeszcze w nocy dyskutowano, ile ona ma wynieść. Koniec końców okazało się, że poza jakimiś drobnymi wyjątkami wynegocjowane kwoty produkcyjne żadnym ograniczeniem dla rolnictwa polskiego nie były. Stała się dla mnie, jako dla osoby, która się na tych kwestiach zna, natomiast w wyniku przeprowadzonych czy efektów negocjacji jedna rzecz, której się nie spodziewałem. Niezwykle pozytywna, mianowicie nastąpiła synergia dwóch obszarów. W innych obszarach gospodarki również te dwa dotyczą, dwa są takie istotne, mianowicie jednolity rynek europejski wraz z przepływem towarów, kapitałów, usług, ludzi i drugi to wsparcie z budżetu. W rolnictwie to wsparcie jest szersze, bo dotyczy zarówno tych działań strukturalnych, jak i wsparcie dochodów płatności bezpośrednich, że to wsparcie dzieli na pierwszy, drugi filar. I w sektorze rolnym, jak chyba w rzadko innym, wystąpiła synergia między dwoma politykami, między wspólną polityką rolną i tym, czego dotyczy jednolity rynek europejski. Wystąpił zespół instrumentów regulacyjnych, ale i funduszy, które przepraszam za sformułowanie, ale trochę zadziałały jak dopalacz, jeśli chodzi o sektor rolno-żywnościowy. Nastąpił bardzo duży wzrost popytu zewnętrznego. Wystąpiły niespodziewane efekty przesunięcia i kreacji, jeśli chodzi o handel zagraniczny. Wzrósł popyt wewnętrzny to na skutek wzrostu zamożności społeczeństwa w ogóle. miało miejsce wsparcie dochodów rolników, no i wsparcie strukturalne to unowocześniające. Od momentu akcesji do końca lutego bieżącego roku z tytułu wspólnej polityki rolnej wpłynęło do polskiego budżetu 75 miliardów euro. To jest mniej więcej 30% całych transferów. Tylko te transfery z tytułu wspólnej polityki rolnej, tylko one są równe wielkości polskiej składki członkowskiej. Czyli jeśli by Polska była tylko beneficjentem WPR-u, to byłaby zwrot, by nastąpił wpłacanej składki członkowskiej, a nie pominę, przecież polityka spójności to są z punktu widzenia Polski fundusze dwukrotnie większe. Razem z tytułu WPR-u do sektora rolnego wpłynęło 400 miliardów złotych od naszego członkostwa, również z tymi środkami krajowymi. Jaki jest skutek? Dochody rolników od roku 2005 wzrosły o 94% przy średnich cenach, realne dochody, przy wzroście ich średnio w kraju około 63%. Środki Unii Europejskiej odpowiadają za 45-50% inwestycji, które są realizowane w sektorze rolnym. Około 50% dochodów rolników są to dochody wynikające ze wspólnej polityki rolnej. I dwa słowa jeszcze o jednolitym rynku europejskim. 40% sektora produkcji, sektora rolno-żywnościowego jest eksportowane, z czego 80% prawie jest to jednolity rynek europejski. Natomiast jeśli chodzi o sam przemysł spożywczy, bo ten jest jeszcze ważniejszy, eksportuje produkty przetworzone, to 45% ponad produkcji tego sektora jest eksportowane. To stanowi 15% całego polskiego eksportu i jest to eksport wielce nadwyżkowy. Ponad 10 miliardów dolarów dodatnie saldo obrotu w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi, czyli również niemałe znaczenie także i makroekonomiczne wspólnej polityki rolnej tutaj się objawia, a nie tylko sektorowe dotyczące sektora rolnego. Nie do pogardzenia są także bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które cały szereg innowacji wprowadziły. Oczywiście pan profesor spogląda na mnie, powinienem kończyć, rozumiem. Jest pytanie zasadnicze, myślę, że będzie czas jeszcze się odnieść w dyskusji do tego, czy te środki ze wspólnej polityki rolnej mogły, a przede wszystkim czy w przyszłości mogą i powinny odgrywać większą rolę. Tak, powinny, no to jest kwestia, ale już częściej teraz naszych regulacji wewnętrznych, bo to też jest sektor, w którym innowacje i nowoczesność są możliwe i są potrzebne, łącznie z kwestiami środowiskowymi i innymi, bo tu można się odwoływać do Europejskiego Zielonego Ładu. Natomiast to również jest potrzebne współdziałanie tej polityki rolnej, która jest kreowana na szczeblu europejskim, z polityką rolną kreowaną u nas wewnątrz w kraju, a takie możliwości w tej chwili zostały stworzone w dosyć dużym zakresie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. A sądzę, że bardzo ważnym punktem jest wskazanie tej synergii. I również chyba warto zwrócić uwagę, panie profesorze, na to, że polityka, wspólna polityka rolna się doskonali poniekąd. Może to nie jest dobre słowo, ale ciągle się zmienia i ciągle jakoś tam dostosowuje do tego, co rozumiemy jako dobrobyt. Jednym z obszarów tego dostosowania z pewnością jest coraz większy nacisk na zasadę integracji polityk, czyli na przykład zapewnienia w gospodarstwie rolnym zgodności z zasadami ochrony środowiska. To jest jedno z istotnych zjawisk, które występowały już po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Jakuba Zajączkowskiego. On jest również naszym gościem z niedalekiej uczelni, z Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie witamy.
Dziękuję panu profesorowi, magnificencjo, panie premierze, bardzo mi miło Powiem, że gdy panowie negocjowali, podpisywali w 2003 roku, byłem kilka miesięcy po skończeniu studiów i tak siedziałem w domu i myślałem, co będę robił. Skończyłem na uczelni. Wtedy pamiętam, w 2003 roku ten rynek pracy nie był tak jak dzisiaj, że to my musimy szukać pracowników, a więc gratuluję, dziękuję, że tutaj panowie to tak dzielnie negocjowali. Jest pan premier Kołodko, nie wiem, na pewno nie pamięta, bo tysiące osób widział i spotykał w 1994 roku, przypominam, Liceum Poniatowskiego, wizyta w Liceum Poniatowskiego, dopiero co wchodziliśmy do OECD. Więc mogę tutaj przypomnieć i też cieszę się, że się spotykamy po tylu latach. Proszę Państwa, w 5 minut ciężko powiedzieć o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, bo można byłoby osobny wykład zrobić. Natomiast odnosząc się do pytania tytułowego o konsekwencje, jeśli chodzi o traktatu akcesyjnego dotyczącego polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to po pierwsze Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła wszystkie zobowiązania dotyczące i wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, i europejskiej dzisiaj wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. To po pierwsze. Po drugie, Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, została objęta wszystkimi umowami międzynarodowymi, które miała wtedy podpisana Unia Europejska. To oczywiście niosło ze sobą pewne konsekwencje. Po pierwsze, Polska zaczęła realizować, zaczęła być uczestnikiem operacji wojskowych i misji cywilnych Unii Europejskiej. W 2006 roku w Demokratycznej Republice Konga, w 2008, ostatnio w 2013 i 2014 roku. To na pewno w jakimś stopniu przyczyniło się do tego, że w polskiej debacie politycznej zaczęliśmy dyskutować o udziale Polski w kształtowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ta dyskusja w zasadzie, można powiedzieć, trwała do 2015-16 roku. Natomiast w Polsce istnieje konsensus polityczny, pomimo tego, że jak pan profesor Grosse, a wcześniej też i premierzy mówili, no, jesteśmy spolaryzowani mocno, natomiast tutaj w Polsce istnieje konsensus, że w kwestiach bezpieczeństwa przede wszystkim stawiamy na Stany Zjednoczone. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to pytanie, które 20 lat temu było, co z europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, wciąż istnieje i wciąż nie znamy na to odpowiedzi. Powiem osobiście, że nie jestem zwolennikiem takich haseł jak autonomia strategiczna, jak podmiotowość, jak Unia Europejska geopolityczna. I ta ostatnia wizyta prezydenta Francji w Chinach też nie wpisuje się w to, o czym pan premier Cimoszewicz mówił, w tą jedność i spójność europejską. I wciąż nie ma, podobnie jak 20 lat temu, odpowiedzi na to, i też chyba pani profesor Hibner wspominała o wystąpieniu pana premiera Morawieckiego i o tym, nie wiem, czy ktoś mu o tym nie wspomniał, że wcześniej ten podział Europy na nową i starą to wymyślił ówczesny sekretarz obrony Donald Rumsfeld. I ja zawsze mówię studentom, że takie dzielenie Europy jest nieszczęśliwe po prostu. Na to czeka Putin i inni. A więc nie wiem, czy pan premier Morawiecki wiedział o tym, że już 20 lat wcześniej w kontekście inwazji na Irak taki podział był już. Jeśli chodzi o takie pozytywne rzeczy, chociaż też nie do końca wydaje mi się udało się w pełni zrealizować, to Polska po 2004 roku zaczęła być pełnoprawnym uczestnikiem stosunków z państwami pozaeuropejskimi, z Afryką, z Azją, z Ameryką Łacińską. Natomiast też się nie udaje nam, mówię nam jako klasie politycznej, być tam w większym stopniu zaangażowanym. A dzisiaj w kontekście wojny w Ukrainie widać, że ten świat jest podzielony, że cała Afryka no, myśli podobnie jak Putin. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, pewnie już wykorzystałem te 5 minut, ale to jest bardzo istotne i cieszę się, że i jeden pan premier, i drugi pan premier powiedzieli o przyszłości. I ja tutaj, że tak powiem, na Uniwersytecie Warszawskim, na naszej Europejsyce wymusiłem, pomimo tego, że nie jest to łatwe, że 2 nowe przedmioty wprowadzamy, a więc transformację cyfrową i transformację energetyczną, bo to będzie przyszłość najbliższych 10-15 lat. A niestety w debacie publicznej o tym jest bardzo mało. Otóż proszę Państwa, postawię taką tezę, a tutaj Państwo jesteście w Brukseli niemalże codziennie, że dzisiaj nie jest dobry czas dla Unii Europejskiej. Dlatego, bo gdy wchodziliśmy w 2003 roku, to była zupełnie inna Europa i zupełnie inny świat. I też mówię studentom, żeby wzięli 2 dokumenty. Europejską Strategię Bezpieczeństwa z 2003 roku i Europejską Strategię Bezpieczeństwa z 2016. I proszę przeczytać wstęp tutaj i wstęp tutaj. 2 zupełnie inne oblicza. W 2003 we wstępie pisze się, że Europa jest potęgą, że świat ma kłopoty, ale będziemy prosperity. W 2016 roku Mogherini pisze, że Europa i świat jest w egzystencjalnym kryzysie. I ten kryzys niestety trwa. Czemu mówię, dlaczego to nie jest dobry czas dla Unii Europejskiej? Unia Europejska jest dzieckiem multilateralizmu i globalizacji. Dzisiaj nie jest dobry czas dla multilateralizmu i globalizacji. Dzisiaj mamy stosunki dwustronne, bilateralne. Globalizacja, mówimy o deglobalizacji, chociaż wolałbym określenie snowbalizacja. Unia jest mocarstwem, chyba pan premier Miller mówił, potęgą gospodarczą. Tak, jesteśmy potęgą cywilną, niewojskową, normatywną, smart power, ale nie jesteśmy potęgą geopolityczną. I taką potęgą wydaje się ciężko, żebyśmy byli, bo nie mamy armii europejskiej. I 2 ostatnie dosłownie zdania. Tak, pytanie brzmi, jak w tym nowym świecie, który będzie się kształtował, jak ma się pozycjonować Unia Europejska, żeby nie wpaść w to, co wpadła Japonia podczas zimnej wojny. Ale to będzie wymagało od klasy politycznej bardzo dużych wyzwań i takiego myślenia, żeby nie być przedmiotem sporów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a jednocześnie stawiam tu kropkę nad i, powinniśmy budować silne stosunki transatlantyckie i silny Zachód, bo ten świat będzie podzielony na świat zachodni i niezachodni. Czy nam to się podoba, czy nie? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Istotnie były to 2 zdania.
Słucham?
Liczyłem i rzeczywiście to były 2 zdania. Przechodzimy tutaj na własne podwórko, a więc do ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Jak się Państwo domyśleliście albo i nie, ja idę w ramach tych poszczególnych grup porządkiem alfabetycznym. Ten porządek alfabetyczny podpowiada mi, że ja powinienem teraz poprosić o zabranie głosu pana profesora Adama Ambroziaka.
Jeśli mogę, panie profesorze, nadużyć mojej pozycji osoby w okularach, chciałem przekazać najpierw głos pani profesor Kawyckiej-Wyżykowskiej z bardzo konkretnego powodu.
Dobrze, jeżeli to jest jakiś konkretny powód, proszę uprzejmie, pani profesor, bardzo się cieszymy, że pani teraz zabierze głos.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja wrócę troszeczkę do bardzo konkretnych spraw ekonomicznych, ale również społecznych. Ponieważ czas jest bardzo ograniczony, więc niektóre rzeczy tylko tesowo. Przypadł mi w udziale przypadło mi w udziale zadanie podzielenia się refleksjami na temat negocjacji i efektów negocjacji w obszarze budżet i finanse, czyli bardzo wydaje się szeroka problematyka. I na początku dwie uwagi takie wstępne. Po pierwsze, negocjacje w tym obszarze dotyczyły tak naprawdę lat 2004-2006, o czym mówiła właściwie pani tutaj profesor Dziembała również, dlatego że w przypadku finansów, czy naszych rozliczeń z unijnym budżetem, przepływów finansowych, to tak naprawdę co 7 lat toczą się negocjacje i to bardzo poważne, dotyczące tego, jaka będzie wielkość tego budżetu, jakie są priorytety wydatków, w jaki sposób on jest finansowany. W czasie naszych negocjacji w tym obszarze negocjowaliśmy głównie stronę naszych wpłat, dlatego że drugą stroną medalu są wydatki i te były negocjowane bardziej szczegółowo, głównie w grupie rolnictwo i polityka regionalna, ale wszystkie te rzeczy bardzo się wzajemnie łączyły i przeplatały, zgodnie z zasadą, że dopóki wszystko nie jest uzgodnione we wszystkich obszarach negocjacyjnych, to nie ma po prostu końca negocjacji. I teraz, i druga uwaga jest taka, że właściwie już ją też powiedziałam, że to, co uzgodniliśmy wówczas w szeroko rozumianych sprawach finansowych, łącznie z zasadami w rolnictwie, zwłaszcza dotyczącymi stopniowego dochodzenia do płatności bezpośrednich i polityka regionalna, określiło oczywiście w dużej mierze później sytuację w latach następnych. I teraz, żeby ocenić wyniki negocjacji, no, powinna mieć jakiś punkt odniesienia. I dla mnie tym punktem odniesienia jest po pierwsze cel negocjacyjny w obszarze przepływów finansowych i po drugie sposób, w jaki chcieliśmy go osiągnąć. Otóż w tym czasie celem głównym negocjacji w tym obszarze, bo nie całych przecież, było uzyskanie pozycji Polski jako beneficjenta netto z unijnego budżetu. To dzisiaj może się wydawać dziwne, bo przecież Polska jest największym beneficjentem w wielkościach absolutnych od wielu lat, praktycznie od początku, ale w tym czasie ryzyko było duże, że w pierwszym okresie możemy mieć pozycję minusową. Dlaczego? Po pierwsze, wtedy bardzo ograniczona była zdolność absorpcyjna gospodarki. Myślę, że pani profesor to potwierdzi, jeśli chodzi o środki unijne, chociaż uczyliśmy się na przykładzie programu ISPA, SAPART i tak dalej. Po drugie, wiedzieliśmy, że unijne stanowisko jest, iż od początku trzeba będzie wpłacać pełną składkę, przynajmniej na początku takie było wyjściowe. I wreszcie element trzeci, najpierw trzeba z reguły było wyłożyć własne pieniądze na inwestowanie, dodać współfinansowanie, a później można było oczekiwać refundacji z unijnego budżetu. Więc te wszystkie czynniki sprawiały, że to ryzyko było bardzo poważne. I w związku z tym w stanowisku negocjacyjnym tej grupie znalazły się dwa postulaty okresów przejściowych. Pierwszy to jest rozłożenie w czasie wpłat z tytułu rabatu brytyjskiego i po drugie rozłożenie w czasie dojścia do pełnej składki członkowskiej. Jeśli chodzi o rabat, ktoś może powiedzieć, w Wielkiej Brytanii już nie ma, to nas nie dotyczy. Po co trzeba to wspominać? Otóż, po pierwsze, suma tego rabatu na początku naszej akcesji to było około 200 milionów euro rocznie. Dużo, nie mało. Przy 2,3 miliarda euro składce w pełnym 2005 roku, no to mniej więcej około 8%. Wcale nie tak mało. Ale co istotniejsze, proszę Państwa, mimo że Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, my nadal skutki tego finansowania rabatu ponosimy do dzisiaj. Wszystkie kraje. Dlatego, że najpierw musieliśmy współfinansować rabat brytyjski i rabaty od niego, jakie miały państwa najbogatsze, które były jednocześnie największymi płatnikami netto. A w nowym okresie finansowym od 2021 roku tak się stało, że ówcześni beneficjenci zmniejszonego finansowania rabatu, czyli Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria i również troszkę z innych względów Dania, uzyskały możliwość przedłużenia w czasie dojścia do pełnego finansowania unijnego budżetu z tego tytułu, że zażądały rekompensaty za koszt dojścia do pełnego finansowania. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i jeśli jest potrzeba, to później wytłumaczę. Natomiast prawda jest taka, że te pięć państw, które wymieniłam, uzyskały rabat na 7,6 miliarda euro, który jest pokrywany do 27 rocznie, który jest pokrywany do 27 roku z wpłat wszystkich pozostałych państw, w tym również Polski. I tak się stało, że w ubiegłym roku, sprawdzałam to w budżecie, 298 milionów euro kosztowało nas finansowanie rekompensaty państw zamożnych z tytułu odstąpienia od przywilejów, jakie miały z tytułu finansowania tego rabatu. Więc skutki odczuwamy do dzisiaj, warto o tym pamiętać. Natomiast w stanowisku naszym negocjacyjnym chodziło nie tylko o sprawy czysto finansowe, ale chodziło również o taki efekt prezentacyjny, demonstracyjny. Jak wytłumaczyć społeczeństwo, że jedno z państw biedniejszych, jakim byliśmy wówczas w Unii, przyszłym państwem mniej zamożnym, w jaki sposób wytłumaczyć, że takie państwo, pozostałe oczywiście również nowe państwa miały to robić, ma finansować zmniejszone wpłaty państw najzamożniejszych. Tego się obawialiśmy. I to był ten jeden postulat. I w tym zakresie no, nie udało się nic zrobić, bo sprawa była nie do ruszenia do czasu istnienia Wielkiej Brytanii w Unii. Pamiętam, że w 2006 roku, gdy toczyły się już negocjacje w sprawie nowego wieloletniego budżetu i Polska wystąpiła z propozycją zniesienia rabatu brytyjskiego, to Brytyjczycy odpowiedzieli, właściwie to my się możemy nad tym zastanowić, ale oczekujemy w zamian renacjonalizacji polityki rolnej. A renacjonalizacja w podtekście co miała? Oczywiście, że będzie jej finansowanie przynajmniej w części, jeśli nie w całości, z budżetów krajowych. Czyli powrót do tego, czego no, nie dopuszczaliśmy. Czyli to jest jeden postulat. Drugi to było dojście do pełnej składki członkowskiej po dłuższym okresie czasu. To osiągnęliśmy, tylko w inny sposób, mianowicie pełna składka od początku, a jednocześnie ryczałt przez te 3 lata, tak żeby finanse publiczne nie załamały się i żebyśmy tym płatnikiem nie byli netto. I myślę, że największym sukcesem negocjacyjnym tych negocjacji w różnych obszarach finansowych to była kwestia jednak płatności bezpośrednich dla rolników, dlatego że wyjściowe stanowisko komisji było żadnych dopłat dla nas. Dopiero w styczniu 2002 roku, a więc w roku zakończenia negocjacji pojawiła się propozycja, że owszem 25% na początku i stopniowo dochodzimy. No i to absolutnie było niewystarczające zdaniem naszych ówczesnych rządzących i słusznie, że to jest niesatysfakcjonujące, nie zapewni dobrych warunków konkurencji i przede wszystkim rolnicy, tak jak mówił pan profesor, zagłosują na nie w referendum. Także udało się w tym ogromny postęp uzyskać. I kończąc, ponieważ widzę, że już pan profesor patrzy na mnie bardzo groźnie, chcę powiedzieć, że ja mówię o tych sprawach finansowych, o takich cząstkowych, bo nie ma czasu na więcej. Wszyscy wiemy, że Polska olbrzymie środki z budżetu uzyskała i to w kategoriach netto. Pewnie niektóre można było lepiej wykorzystać, ale chcę powiedzieć wyraźnie, żebyśmy mieli świadomość, zwłaszcza młodzi ludzie, że te finanse, środki finansowe bardzo duże, one są ogromnie potrzebne nam i bardzo dobrą rolę odegrały i mogą jeszcze większą pozytywny wpływ mieć na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w dobie wyzwań transformacji energetycznej i kosztów olbrzymich z tym związanych. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, że największe korzyści osiągnęliśmy z tytułu dojścia do jednolitego rynku wewnętrznego z pewnymi ograniczeniami, okresami przejściowymi, bo to jest rzeczywiście ogromny awans cywilizacyjny. To nie jest kwestia tylko dostępu do wielkiego rynku zbytu i efektów synergii dzięki temu i bogacenia się i jednej i drugiej strony, która handluje ze sobą, ale to jest również kwestia tych możliwości, jakie młodzi ludzie mają i nie wyobrażają sobie teraz, że nie można na jakiś festiwal, na weekend, na jeden dzień do Berlina jechać, czy do Wiednia, czy do innego miasta. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać.
Dziękuję. Pięknie dziękuję pani profesor i przechodzimy do pana profesora Adama Ambroziaka. Proszę uprzejmie.
Dziękuję serdecznie. Ja najmocniej przepraszam panie profesorze, że sobie pozwoliłem poprosić o przekazanie jednak mikrofonu pani profesor, ale z bardzo prostego powodu. Znaczy mam trzy elementy. Po pierwsze na 11 dostojnych osób, które tutaj się wypowiadały. Wypowiedziało się pięciu moich byłych szefów pośrednich, bezpośrednich, różnych, a generalnie szefów, w tym jeden obecny, dalej funkcjonując, panie rektorze. Także dziękuję serdecznie za możliwość funkcjonowania. A tutaj drugi element, który mi przychodzi w tym momencie do głowy, to ten, że kiedy ktoś się wypowie na samym końcu, to właśnie trudno po tych 11 wystąpieniach coś całkowicie nowego powiedzieć. Ale podejmę to wyzwanie w ciągu tych najbliższych jeszcze 4 minut. I trzeci, to jest mój rzeczywiście jako wykładowcy problem. Z jednej strony przyzwyczajony jestem do mówienia przez 90 minut, a po drugie muszę teraz przekonać moich studentów, że to, co ja chcę teraz powiedzieć, a mówię standardowo na 60 godzinach na kierunku MSG, można powiedzieć w ciągu 4 minut i 60-godzinny wykład nie jest tak bardzo... Jak najbardziej jest potrzebny, absolutnie, to w nawiasach trzeba włożyć. A teraz z punktu widzenia takiego merytorycznego. Kiedy mówimy o jednolitym rynku europejskim, myślę, że doskonałym przykładem jest to, co się stało w tym momencie z okazji Brexitu. Znaczy możliwość bardzo łatwego wyeksportowania jakiegoś towaru z Unii Europejskiej do UK i z UK do Unii Europejskiej, no to wiemy, że ten bardzo łatwy dostęp został znacząco utrudniony. Znaczy świetnie pamiętam czasy, kiedy mnóstwo płyt CD i książek można było kupować z UK-a, bo szły bez słowa, dalej też to bez słowa, ale również i VAT był płacony na miejscu. W dniu dzisiejszym UK jest poza Unią Europejską, UK jest poza jednolitym rynkiem europejskim. Wcześniej studenci świetnie wyjeżdżali sobie w ramach Erasmusa na 3 miesiące, na 6 miesięcy. Teraz jak wyjeżdżają, wyjeżdżają, ale problemy mają ze znalezieniem kasy na to, żeby tam zostać. No jest olbrzymi problem. Znaczy Brexit jest fantastycznym przykładem, co zrobić, żeby będąc państwem wyznającym liberalizm w rozumieniu takim gospodarczym, ekonomicznym, wyjść z obszaru, gdzie jest jedyny rynek europejski, gdzie można swobodnie funkcjonować. I to jest pierwszy element. Jeśli mówimy o tym handlu, to chciałem na pewien element zwrócić uwagę, tutaj był wymieniony. To było mniej więcej 30 kilogramów temu, patrząc na mnie, albo nawet 40, ale to był 1997 rok, kiedy Komisja Europejska przygotowała swoją opinię o członkostwie między innymi Polski w Unii Europejskiej. I Polska razem z Węgrami, z Czechami, z Estonią i Słowenią została zaproszona w tym pierwszym rzucie. W tym kolejnym pozostałe państwa, ale w tym pierwszym rzucie została zaproszona właśnie Polska. I zadałem, bo oczywiście jako naukowiec nie znałem odpowiedzi, zadałem pytanie studentom, żeby znaleźli wspólny mechanizm, wspólny mianownik tych pięciu państw. Polska, Węgry, Czechy, Estonia i Słowenia. Dlaczego te zostały zaproszone do rozpoczęcia negocjacji, a pozostałe później? Okazało się, że jeden jedyny wskaźnik, który znaleźli wcześniej moi studenci z GH, był następujący. Unia Europejska miała największy udział w naszej wymianie handlowej zagranicznej. Około 80-70%. W dniu dzisiejszym dokładnie to samo mamy w Polsce. Dla polskich przedsiębiorców, mówimy Polska handluje, to znaczy Polacy, znaczy polskie przedsiębiorstwa, znaczy Polacy, którzy są zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, handlują. Handlują z kim? Z pozostałymi członkami Unii Europejskiej, nie z Unią. To nie to, że jesteśmy poza. Z innymi państwami członkami Unii Europejskiej. 70-80%. No teraz pytanie, a gdzie jest ewentualnie, jak niektórzy używają wyrazu polexit, w ramach języka polskiego zamiast wyrazu exit bym używał innego wyrazu, najczęściej w obszarach wiejskich nazywanym toaletą. No więc jak mówimy o tym, to popatrzmy na Brexit i Wielką Brytanię. W przypadku Wielkiej Brytanii ten udział pozostałych państw Unii Europejskiej jest na poziomie 40-45%. Co to oznacza? Wymiana handlowa, handel. Jesteśmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. No to jest podstawa. I teraz, żeby sobie unaocznić. Przed akcesją mieliśmy deficyt w wymianie handlowej. No głównie dlatego, że nasi rodzice kupowali cytrusy, pomarańcze, banany. No generalnie rzeczy, co akurat jeszcze w Polsce nie uprawiamy. Natomiast z dniem akcesji, można powiedzieć, albo inaczej cały pierwszy rok 2005, kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mamy już od tego momentu nadwyżkę w wymianie handlowej. Znaczy my więcej sprzedajemy do innych państw, lepiej rozwiniętych, bogatszych, ale my jesteśmy w stanie, my, polscy przedsiębiorcy, jesteśmy w stanie wejść na rynek unijny, zostaliśmy na nim i jesteśmy. Od akcesji, od 2005 roku mamy nadwyżkę w wymianie handlowej. Nasz handel rósł nieco na poziomie około 10% średniorocznie. PKB około 6%, co ewidentnie wskazuje, jak poszliśmy do przodu. Kolejny element, ja wiem, 90 minut myślałem, że mam, ale to jak wczoraj rozmawiałem z panem profesorem, to nie 90 minut, tylko te 5 minut. Ostatnie tak na razie dwa zdania. O przepływie pracowników chyba nie ma co nawet dyskutować. Znaczy, ja miałem wielkie, znaczy ja rozumiem przestrzeń, jaka była do negocjacji. Mam wielkie niezadowolenie, że niestety był okres przejściowy na przepływ pracowników z Polski do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczy wiemy, wielka pytanie dla mnie tak, ale że jednak nie udało się osiągnąć, nie udało się, no bo chyba nie było przestrzeni politycznej po tamtej stronie zgody na coś takiego. Ale co to oznacza, że tamte kraje chciały ten okres przejściowy na przepływ pracowników z Polski? Znaczy, że jesteśmy bardziej konkurencyjni. Jesteśmy po prostu lepsi. Po prostu obawiali się o swoje rynki pracy. I to się zadziało. Wyemigrowało około 2 milionów Polaków, mniej więcej na 2020 rok, do państw członkowskich Unii Europejskiej. Czy to jest dużo? Dużo. Czy wracają? Tak. Czy w takiej liczbie, jaką byśmy chcieli? Nie, ale... Hello, mamy w dniu dzisiejszym coraz częściej pracę zdalną, coraz więcej mamy zajęcia hybrydowe. Fizycznie nie musimy przejechać przez granicę, żeby pracować w Niemczech, żeby pracować we Francji. Fizycznie polscy studenci, którzy zostają czasami, albo polscy pracownicy, którzy zostają czasami w innych państwach, mają tam lokalizację. Okej, fajnie. Zamiast, nie wiem, wyjść i zobaczyć pałac kultury, wychodzą, widzą, jak się mówi, tą wieżę Eiffla. Natomiast dalej mogą funkcjonować tak samo w ramach przepływu pracowników. To jest niebotycznie ważne. Oceny finansowej. 250 miliardów złotych, sorry, to jest mniej więcej transfery, jakie zostały zrealizowane od początku członkostwa przez polskich pracowników do polskich rodzin. Ale uwaga, to nie jest socjal. Są rodziny, które to zainwestowały. Nie tylko w formule konsumpcji bieżącej, ale również inwestycji.
Panie profesorze, proszę kończyć.
Tak, to jest ostatnie.
Niedosyt jest lepszy niż...
Dobra. Ostatnie zdanie. Znowu cyferkowo. 30-40% to jest zwiększone inwestycje, jakie są w dniu dzisiejszym w Polsce. I w takim razie ostatnie zdanie. Ekonomista jak ocenia, czy dany kraj przystąpił do Unii, czy nie, co by było, gdyby Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Uwielbiam takie pytanie. I na to tutaj zastanawiamy się bardzo długo. Oceny ekonomiczne, metodologiczne jest sporo do udowodnienia, że można porównać identyczny kraj, który był wówczas poza Unią, nie przystąpił. No i takimi dwoma państwami w okolicach mam Białoruś, to taki kraj na wschód, tam bardzo drogi roaming jest. Oraz Turcja. Tam też roaming jest taki, że... A ten roaming i ta możliwość przepływu pracowników mamy zapewnioną w ramach jednolitego rynku europejskiego. Najmocniej przepraszam.
Pięknie, pięknie dziękuję panie profesorze za taki pełen i ma bardzo wykwintny głos. Ja obiecałem jeszcze naszym panelistom, że będzie jedna tura takich krótkich pytań, ale musimy od tego odstąpić, dlatego że musimy ustąpić młodości. Natomiast kończąc to ja tylko powiem, bo czuję się w pewnym obowiązku tutaj bardzo krótko powiedzieć o jednej kwestii, której nikt nie podjął tutaj, ale która jest bardzo ważna i bardzo krótko nie opowiem, być może nawet anegdotycznie, ale będziecie za chwilę wiedzieć, o co chodzi. Mianowicie jak ja uczestniczyłem w kampanii informacyjnej przed referendum, to byłem zdziwiony tym, że większość pytań, które były kierowane do mnie przez radio, przez telewizję, dotyczyło tego, że czy Polska, jakie będą skutki przyjęcia euro. A to tutaj nie wydźwięczało, ale uważam, że ten obraz byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o tym, że to jest pewien rezultat negocjacji, gdzie Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, natomiast to jest cały czas karta otwarta. I cały czas ważna karta tej integracji, dlatego że nieprzyjmowanie euro przez Polskę osłabia Polskę i politycznie, i gospodarczo. Nie chcę zajmować Państwu czasu na ten temat, ale uważam, że bez wspomnienia o tej kwestii ten skądinąd bardzo, tak jak wspomniałem, wykwintny, pełen, bardzo kwiecisty i dobrze opowiedziany, mam nadzieję, jak Państwo też to odczuwacie, obraz negocjacji akcesyjnych byłby niepełny. A bardzo pięknie dziękuję wszystkim znakomitym panelistom. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i teraz zrobimy bardzo krótką przerwę techniczną, żeby oddać czas naszym młodym studentom.